Kolejne święta z koronawirusem i z ograniczeniami, ale dla własnego zdrowia obostrzeń trzeba przestrzegać, choć nie znaczy to, żeby ze świąt rezygnować. Postarajmy się w trochę inny sposób je celebrować, bo to jedne z najważniejszych świąt w naszej polskiej tradycji. Dziś w Ekosferze o Wielkanocy, w naszej kulturze i o roli jajka także. Zapraszam do 15:00, Aneta Gała-Burda. Gościem jest w Ekosferze dzisiaj dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka. Jakie znaczenie ma ta Wielkanoc w naszej kulturze?
Jest to absolutnie najważniejsze święto w kulturze chrześcijańskiej. Wielkanoc jest też przede wszystkim najstarszą uroczystością i obchodzona jest w Polsce od X wieku. Stąd też cała masa wspaniałych tradycji, które utrzymane są do dnia dzisiejszego. Mamy wspaniały Wielki Czwartek, mamy wspaniały Wielki Piątek, mamy Wielką Sobotę i kulminacja tych wielkich wydarzeń, niedziela, Wielka Niedziela i wspaniały wspólny rodzinny posiłek, czyli wielkanocne śniadanie.
Jak my przygotowujemy się do świąt? Czy teraz w związku z pandemią trochę inaczej, czy dalej tak samo?
Może powiem za siebie. Ja nadal obserwuję ogromne przygotowania. Moja mama już od kilku tygodni krząta się po domu, myje okna, czyści każdy zakamarek w swoim domu. No i oczywiście już od blisko 2 tygodni przygotowuje wyroby mięsne. Przepyszne kiełbaski, przepyszne galantyny, wszystko po to, aby te wyjątkowe śniadanie miało magiczną, niezwykłą moc. Więc myślę, że tutaj sytuacja, w której się teraz znaleźliśmy, niczego faktycznie nie zmienia.
Trochę może te obostrzenia nas ograniczają, ale i tak zachowując te obostrzenia będziemy się spotykać, prawda? Będziemy wspólnie biesiadować, będziemy rozmawiać, tak jak co roku.
Myślę, że jeśli chodzi o mój dom, to tutaj się nic nie zmieni. W naszym domu najważniejsze jest bycie razem i bliskość i tego staramy się pomimo obostrzeń o to dbać i pilnować, zachowując oczywiście wszelkie zasady. Jak ktoś jest przeziębiony, to po prostu leży w łóżku. Na ten wspaniały czas będziemy jednak razem i zrobimy wszystko, aby wielkanocny stół był naprawdę wyjątkowy, obfitował nie tylko przepyszne potrawy, ale obfitował w tą wspaniałą energię, w tą wielką miłość i radość, która wynika z aktu zmartwychwstania Pana Jezusa. Więc jak najbardziej myślę, że ta sytuacja trudna w niczym tego świętowania nam nie zakłóci.
A jakie są te tradycje wielkanocne, takie, które są dla nas ważne?
Wszelkie tradycje były pieczołowicie i starannie utrzymywane od zarania dziejów. Każda jedna rocznica Wielkiej Nocy była poprzedzona i jest oczywiście poświęcona długim postem. Ten post ma niezwykły wymiar, o czym teraz się troszeczkę zapomina. Post to nie jest tylko po to, żeby przestać jeść mięsa, bo ktoś tam nam każe. Post to nie jest po to, żeby, no niektórzy to traktują jako taki sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów. Drodzy Państwo, kiedyś nasi przodkowie traktowali post jako taką formę oczyszczenia przede wszystkim duszy człowieka ze wszystkich złości, ze wszystkich nienawiści, zaszłości. To był czas pojednania, pogodzenia się nawet z najgorszym wrogiem. I ten proces oczyszczania duszy i oczywiście przez umartwianie ciała, bo wyłączając niektóre posiłki, produkty, które wyjątkowo smakują, no trochę umartwiają nie tylko ducha, ale także ciało. Musimy powalczyć ze sobą, żeby nie dać się skusić, bo kawa albo pyszne ciastko niezwykle smakuje, a utrzymać się w reżimie przez blisko 6 tygodni to niezwykły wysiłek. Jak już przetrwamy ten bardzo ciężki, oczyszczający czas, no mamy wielką nagrodę. Na polskich stołach od zarania dziejów stały kołacze, mazurki, przepyszne baby, pieczone tradycyjnie już kilka dni przed świętami. Całe spiżarnie, pamiętam jeszcze, moje babci były wypełnione przysmakami, których nikt nie mógł prawa spróbować. Czekaliśmy na ten wyjątkowy śniadaniowy posiłek. Wszystko było pięknie zdobione migdałami, piękne bakalie w keksach, marcepanowe słodkości. Wszystko po to, aby ten czas był wyjątkowy, niepowtarzalny.
Wracając do tych tradycji wielkanocnych, więc ciągle jeszcze chodzimy z koszyczkiem, święcimy jajka, no i właśnie to jajko, wokół niego jakby toczą się te święta wielkanocne. Jak ważne jest to jajko?
Od wieków jajku nadawano takiego symbolu magicznego. Jajko to przecież nowa istota. Jajko to jest coś niezwykłego, coś nowego. Jajko to narodzenie. Jajko to odrodzenie. Więc myślę, że przede wszystkim dlatego jajko jest tak ważne, ponieważ jest to moment takiego odrodzenia, przejścia z czasu takiego postu, pokuty w czas wielkiej radości. To magiczne jajko jest niezwykłe i dzisiaj. Jajko jest głównym elementem naszego wielkanocnego koszyka i bez jajka święta byłyby raczej niejajeczne, bym tak mogła powiedzieć. Mogę przytoczyć jeszcze jedno porównanie. Wielkanoc bez jajek to jak Boże Narodzenie bez choinki, więc niech każdy sobie pomyśli, czy dałoby się przeżyć Wielkanocy bez jajka? Chyba raczej nie. Są więc te jajka, jajko symbolem Wielkanocy i właściwie myśląc o Wielkanocy, myślimy od razu o jajku. Jajko to też symbol wieczności, nieśmiertelności, nieprzemijalności człowieka, więc byłoby nie taktem nie wpasować tego jajka w te właśnie niezwykłe święto.
Za chwilę porozmawiamy o kolorach jajek, bo okazuje się, że te kolory też mają podczas świąt Wielkiej Nocy duże znaczenie. Beata Polecka, trener mentalny, fitoterapeuta i dietetyk, jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o Wielkanocy i w dużej mierze o jajkach. Mówiliśmy o tym, jakie znaczenie ma jajko, jeśli chodzi o Wielkanoc. Natomiast duże znaczenie mają też kolory jajek. Kiedyś malowano je naturalnie, to powiedzmy o tych naturalnych metodach, a potem przejdziemy, jak to dzisiaj się robi.
W przeszłości używano różnych niezwykłych technik, teraz już niestety zapomnianych, tylko nieliczni jeszcze pamiętają o naturalnych technikach malowania jaja. Dziś raczej idziemy do sklepu, kupujemy farby i sprawa jest załatwiona. Kiedyś malowanie jajek było poprzedzone wielotygodniowym zbieraniem cebulnika i to też miało wymiar niezwykły, magiczny, który po troszeczku przygotowywał nas do tego wielkiego wydarzenia. W moim domu po dziś dzień mama w okresie postu zbiera każdą łupinkę zebranej cebuli do klamówki, po czym malujemy jajka właśnie w cebulniku. Dzięki temu jajko nabiera pięknego, brązowawo-złotego koloru. Tak zwany cebulnik, czyli łupinki z cebul, nadają jajku taki niezwykły kolor. Ale nasi przodkowie czynili wiele starań, żeby te jajka zyskiwały też inne kolory. Jajka nabierały bordowego odcieniu w momencie zanurzenia go w wodzie w pniu dębowym. Fiolet uzyskiwano w wyniku gotowania jajek w wywarze z liści ciemnej malwy. Pisanki o kolorze czerwonym pochodziły z wywarów, m.in. owoców czarnego bzu, kory dębowej, szyszek czy krokusów. A czerń można było uzyskać dzięki korze olchy i liściom klonu czarnego. Prócz powyższych barwników korzystano także z atramentów, kawy i cynamonu. Niezwykli byli ci nasi przodkowie.
Ale już wtedy był taki podział na kraszanki, na malowanki, na rysowanki, skrobanki, na lepianki i wyklejanki. Ale i dzisiaj ciągle mamy ten podział i ciągle też różnymi metodami, prawda, robimy te jajka.
Ponieważ malowanie to był jeden z właściwie dwóch albo i więcej rytuałów ozdabiania jajek na te wyjątkowe, wspaniałe święto. Nazwy tych różnych technik zdobienia są różne i właściwie zależą od techniki wykonywania. Jajka malowane na jeden kolor, zazwyczaj czerwony, to kraszanki, malowanki lub byczki. Jajka ozdabiane jedno lub wielobarwnym deseniem, naniesionym na jednolite tło, były nazywane pisankami. Znane są jednak rysowanki, skrobanki, nalepianki i wyklejanki. Jednak przyjęto się mówić pisanka na każde zdobione jajko, bez względu na rodzaj zastosowanej techniki. Tak chyba, żeby trochę ułatwić nam podejście do tego naszego ważnego, aczkolwiek prostego jajka.
Ale te kolory to też miały swoje znaczenie.
Tak jak każdy kolor niesie ze sobą pewną emocję, niesie ze sobą pewien przekaz, tak kolor, jaki używano do malowania jajka, też miał nam o czymś przypominać, mówić, coś podkreślać. I tak kolor czerwony na jajku wielkanocnym oznaczał krew przelaną przez Chrystusa za grzechy, szczęście z drugiej strony i wielką nadzieję. Pisanka pomalowana na czarny kolor symbolizowała wieczną pamięć. Kolor niebieski i fioletowy na pisankach oznaczał żałobę wielkopostną. Kolory te symbolizują również zdrowie. Jajka wielkanocne pomalowane na żółto symbolizowało młodość, gościnność, szczęście. Tak jak świeżo wykluty kurczaczek jest cały żółty. Radość ze zmartwychwstania z Chrystusa symbolizowało używanie koloru różowego na wielkanocnych jajkach. Jajka wielkanocne były malowane na kolor zielony i to było symbolem rodzącego się życia i nadchodzącej wiosny. Wiosny, czyli odrodzenia, radości, wzrostu i niezwykle wielkiej energii, która potrafi zmieniać wszystko. Pomarańcz lub brąz na pisankach symbolizował wieczną siłę, wytrzymałość.
Same te składniki jajka, części jajka, też mają swoje symbole.
Skorupka jajka była kiedyś porównywana do ziemi. I faktycznie można przyjąć to porównanie, ponieważ skorupka jajka przyczynia się i zabezpiecza nowe życie przed powstaniem. Z tej skorupki wydostaje się coś nowego, niezwykłego, coś stabilnego, co przedłuża życie. Podobnie ziemia, matka ziemia nam karmi, daje nam stabilizację, daje nam dom i przede wszystkim pożywienie. Białko było symbolem wody. I jak najbardziej śmiało możemy się do tego odnieść, ponieważ najcenniejszym tym elementem tego jajka jest żółtko. Białko ma funkcje ochronne, tak jak woda. Woda chroni nas przed wyschnięciem, chroni nasze zboża, nasze rośliny przed wyschnięciem, zabezpiecza, a w naszym organizmie daje nam siłę, daje nam moc, odpowiada za produkcję krwi, która dostarcza i odżywia cały nasz organizm w różne substancje odżywcze. Natomiast żółtko było symbolem, jest w dalszym ciągu symbolem ognia, czyli tym, co roznieca, co budzi, co ożywia. Podobnie w naszym życiu żółtko jest najbardziej wartościowym elementem jajka, ma najwięcej wartości odżywczej, ma najwięcej składników, które wpływają na nasz wzrost, rozwój i dobre zdrowie. Natomiast, drodzy Państwo, należy również pamiętać o jednym drobnym elemencie. W zaokrąglonym końcu pod skorupką jest również malutka przestrzeń. Ta przestrzeń była kojarzona z takim powietrzem, z elementem, bez którego nie przeżyłoby to jajko i to życie w środku w tym jajku, ale także my nie bylibyśmy w stanie przeżyć bez tego jednego ważnego elementu, czyli powietrza.
Czyli jajko jest takim najbardziej symbolicznym elementem tych świąt. My za chwilę powiemy o właściwościach odżywczych jajka. W Ekosferze dziś rozmawiamy o Wielkanocy i o jajkach. Mówiliśmy o symbolice jajek. Ile można zjeść jajek? Kiedyś mówiono i zalecano, że jajka zawierają bardzo dużo cholesterolu, więc jest on szkodliwy dla naszego zdrowia, ale od kilku lat to się zmieniło i trochę inaczej lekarze i dietetycy podchodzą do jajek.
Te różne informacje odnośnie jajek zmieniają się, zmieniały się na przestrzeni naszych dziejów diametralnie. Początkowo jajka były traktowane z wielką pieczołowitością, były jedną z najzdrowszych potraw w dziennym menu. Później zyskały trochę niechlubną chwałę ze względu na to, że odkryto, że tam jest cholesterol, który przyczynia się do wzrostu tego złego cholesterolu w naszym organizmie, skutkiem czego może doprowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Kolejne badania w kolejnych latach udowodniły, że jednak jest to nieprawdą. W jajku oczywiście jest cholesterol, tylko ten cholesterol wpływa na neutralizację złego cholesterolu LDL. Więc właściwie nie ma takich chyba ograniczeń, których musimy się sztywno trzymać, żeby sobie nie zaszkodzić jedząc jajka. Aczkolwiek rekomendacje polskie mówią o tym, że zjedzenie nawet 2-3 sztuk jajek dziennie nie spowoduje żadnych problemów zdrowotnych i nie wpłynie w żaden sposób na wzrost cholesterolu. Światowa Organizacja Zdrowia też się do tego ustosunkowała i ogłosiła, że nawet 10 sztuk tygodniowo nie powinno nikomu zaszkodzić. Według moich źródeł wiedzy i właściwie doświadczeń takich osobistych, mogę śmiało powiedzieć, że zjedzenie nawet 20 jajek tygodniowo nie powinno wpłynąć niekorzystnie na zdrowie. Wręcz przeciwnie, jajka to bezwzględnie najlepsze źródło dobrze przyswajalnych aminokwasów, które są podstawą do budowy naszych mięśni. Silne mięśnie to sprawność, dobra jakość życia, odporność czy po prostu zdrowie.
No właśnie, a jak jest z tą kalorycznością jajek?
Jajka są kaloryczne, aczkolwiek jeszcze raz tutaj zaznaczę, że właściwie kalorie nie mają znaczenia wielkiego. Musimy się raczej skupić na tym, co jemy i co leży na tym naszym talerzu. Więc jeżeli na naszym talerzu leży pięknie usmażone bądź ugotowane jajko z nieściętym żółtkiem, to będzie zawsze potrawa wyjątkowa. Co do kaloryczności, to jajko średnio zawiera od 50 do 70 kalorii, więc tak naprawdę to niewiele w porównaniu z tym, ile powinniśmy dziennie spożyć tych kilokalorii, żeby zachować zdrowie i dobre funkcjonowanie.
Co zawiera jajko, jeśli chodzi o witaminy i o minerały? Specyficznie do jajka podchodzi tutaj medycyna chińska.
Zgodnie, jak już zaczęła Pani to od medycyny chińskiej, to może się skupię na tym, co mówi medycyna chińska o jajku. No ja osobiście jestem wielkim propagatorem tej medycyny, ponieważ zbliża ona mnie najbardziej do natury i jest najbardziej logiczna. I według jej filozofii jajko ma naturę neutralną i słodki smak, więc będzie odżywiał niedobory związane z kulejącym elementem ziemi, czyli żołądkiem i śledzioną. Nadmienię, że jajko jest świetnym takim produktem, potrawą, które odżywia nam krew. Są specjalne mikstury ze świeżego jajka, które konsumuje się każdego dnia z dodatkiem konkretnych ziół dla odbudowy krwi. Dedykowane jest to zwłaszcza dla osób po różnych długich, przewlekłych chorobach, czy też u dzieci, u których jest problem ze zdrowiem. Więc jajko jest absolutnie idealnym pożywieniem dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla tych, którzy często są przegrzani, mają wybuchy gorąca, bądź też jedzenie takiego tradycyjnego mięsa kojarzy się z refluksem, wzdęciami, czy też innymi niestrawnościami. Jajko dobrze przygotowane jest naprawdę świetnym, lekkostrawnym posiłkiem, który każdy właściwie z nas powinien konsumować jak najczęściej.
A jeśli chodzi o podział żółtko-białko?
Bezwzględnie najważniejsze jest żółtko, o czym już wcześniej wspominaliśmy. To białko jest do ochrony tego żółtka, aczkolwiek białko jest również istotne. Białko to 90% wody, o czym też wcześniej wspominaliśmy, mówiąc o porównaniach i o tym, jak nasi przodkowie widzieli te różne części jajka. 9% aminokwasów oprócz wody zawiera się w białku, 1% węglowodanów i zaledwie 45 kalorii w 100 gramach. Jeśli chodzi o żółtko, no tu mamy plejadę lipidów, czyli kwasów tłuszczowych, aż 2/3 całego żółtka to są właśnie kwasy tłuszczowe. To są trójglicerydy, fosfolipidy, przede wszystkim lecytyna, która świetnie odżywia umysł, stabilizuje pracę serca i cholesterol, ale zaznaczam, jest to cholesterol, który walczy z tym złym cholesterolem. Towarzyszą im także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. A, D, E i K, więc właściwie niemalże te najważniejsze, te istotne, których nie jesteśmy w stanie przyswoić bez towarzystwa tłuszczu, zawierają się w jajku. Duża ilość składników energetycznych sprawia, że wartość kaloryczna samego żółtka jest już dużo, dużo większa niż białka, bo aż 350 kalorii w 100 gramach.
No ale wiadomo, że jemy całe jajko, a nie same żółtka, bo no, to byłaby trochę przesada. Rzadko mówimy o tym, że bardzo cennym składnikiem jest także skorupka, którą można wykorzystać do różnych innych rzeczy, że warto zachowywać te skorupki.
Od dawien dawna, jeszcze pamiętam jako dziecko, moja babcia nigdy nie wyrzucała skorupek jaj. Zawsze je myła, suszyła i robiła z tego, zalewała to różnymi płynami, ziołami i robiła z taki napój na uzupełnienie wapnia w organizmie. Po dziś dzień różni naturopaci też piszą o tym, że skorupki śmiało można wykorzystać celem uzupełnienia niedoborów wapnia. Często niektórzy też suszą skorupki, potem mielą i dodają do różnych potraw po to właśnie, żeby uzupełnić w naturalny sposób niedobory wapnia i tym samym zabezpieczyć się przed rozwojem osteoporozy. Skorupki używane były też w innych celach. Wrzucano je do doniczek po to, aby kwiaty mogły efektywniej rosnąć. Wrzucano je też do ogrodu, mieszano z glebą i stosowano jak i taki naturalny nawóz użyźniający glebę. Warto wiedzieć, że skorupki zawierają cenne nie tylko wapń, ale także żelazo, cynk, krzem, siarkę i fluor. Z powodzeniem można więc je wykorzystywać do nawożenia nie tylko roślin doniczkowych, ale także samej gleby. Skorupki świetnie regulują pH rośliny, niwelując kwaśny odczyn gleby. Podsumowując nasz wywód na temat właściwości skorupek, nadmienię, że praktycznym, płynnym nawozem może być też letnia woda, która pozostaje nam po gotowaniu jajek. Rozkruszone i wyparzone skorupki mogą być również przysmakiem dla ptaków.
Za chwilę powiemy o tym, z czym jeść jajka, jak jeść, jakie są lepsze i jak też gotować. O jajku i o Wielkanocy rozmawiamy dziś w Ekosferze. Gościem jest dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka. Mówiliśmy o tym, jak cennym źródłem witamin jest jajko, a nawet, jak się okazuje, skorupki. No właśnie, a jak najlepiej te jajka jeść?
Najlepiej je jeść tak, jak lubimy, ale musicie, drodzy Państwo, wiedzieć, że najcenniejsze składniki są w takim jajku, w którym żółtko jest nieścięte. W momencie, kiedy ścina się żółtko, wytrąca się bardzo dużo substancji odżywczych w tym żółtku zawartych, a najważniejsza lecytyna. Więc jeżeli chcemy skorzystać z pełni wartości odżywczych jedzonego jajka, to róbmy i przyrządzajmy go tak, aby żółtko pozostało zawsze miękkie. Więc możemy gotować na miękko, więc możemy przygotowywać jajko sadzone, również z zachowaniem półpłynnego żółtka. To żółtko jest absolutnie najcenniejszym składnikiem całego jajka, najcenniejszym elementem, którego składniki odżywcze naprawdę niezwykle odżywiają nasz cały organizm. A jak jeść? Jajko najlepiej smakuje, przynajmniej dla mnie, i też walory smakowe i wartościowe nadamy temu jajku większe w momencie, kiedy zjemy je z czymś zielonym, z zieleniną. Mamy teraz piękny czas wiosny, gdzie możemy zasadzić kiełki, możemy zasadzić szczypiorek i zjeść takie jajko właśnie w towarzystwie kiełek czy szczypiorku. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest natka pietruszki, którą możemy oczywiście kupić, ale możemy też wysadzić najpierw na parapecie, a potem w naszym ogrodzie. Dodatkiem do jajka są właściwie wszystkie warzywa, brokuły, kalafior, świetnie smakują przenajróżniejsze sałatki właśnie z dodatkiem jajka. To, co bym odradzała, jeśli chodzi o łączenie z jajkiem, to przede wszystkim pieczywo, kasza, ziemniaki. Starajmy się unikać takiego połączenia. Dlaczego? To jajko, które ma nas odżywić w towarzystwie węglowodanu, właśnie typu kasza, ziemniak czy pieczywo, robi się ciężko strawną potrawą, która zamiast odżywiać, powoduje obciążenie naszego organizmu.
Nie powinniśmy też gotować jajek dłużej niż 10 minut, taka jest teoria, bo wtedy zaczynają tracić swój smak i stają się gumowate, a poza tym pojawia się taki na żółtku, pojawia się taki jakby zielonkawy nalot.
Ten zielonkawy nalot jest wynikiem uwalniającej się siarki, która jest już tak trochę toksyczna dla naszego organizmu, więc dbajmy o to, przygotowując jajko, aby nie doprowadzić do wytrącenia się tego nalotu. Więc ile gotować to jajko, żeby było zdrowe? Według mojej wiedzy i mojej praktyki gotuję około 3 do 4 minut po tym, jak wrzucę do gotującej się wody. Jeżeli chcemy, żeby to jajko jeszcze bardziej się ścięło, czyli było takie praktycznie gotowe do jajka z majonezem, wtedy trzeba dać mu się pokąpać trochę dłużej, do 5-6 minut. Myślę, że jest to absolutnie wystarczający czas, aby to jajko przyrządzić we właściwy i zdrowy dla nas sposób.
No a jeśli chodzi o świąteczne potrawy z jaj i nie tylko?
Może zacznę od tych potraw najzdrowszych. Najzdrowsze to jest po prostu same jajko, ale oczywiście to jajko jest dodatkiem do wielu bardzo smacznych potraw. Może zacznę od tego, że jest nieodłącznym elementem ciast, ciasteczek, babeczek i właściwie trudno nam przygotować coś pysznego, co ma się znaleźć na stole wielkanocnym, co by było pozbawione, słodkie i pozbawione jajka. Jest to nieodłączny element wszystkich absolutnie ciast i ciasteczek. Na naszym stole wielkanocnym goszczą też przenajróżniejsze wędliny, klopsy, galantyny, które również zawierają w swoim składzie jajko. Do dziś, moi drodzy, na naszym stole gości żurek. I w tym żurku co pływa? Oczywiście jajko. Zgodnie z tradycją na stole nie powinno nigdy zabraknąć jajka, więc dbajmy o to, aby to jajko zawsze gościło na tym naszym wielkanocnym, uroczystym śniadaniu.
A jeśli chodzi o inne potrawy z jajek, niekoniecznie świąteczne, to przecież kiedyś robiono kogiel-mogiel, rozbijano jajko i właśnie robiono je na słodko. To też było bardzo ulubione przez dzieci. Nie było tylu słodyczy, co teraz. I to była jedna z pyszniejszych potraw.
Wywołała pani we mnie dreszcz emocji, pojawiły się wspomnienia, bo uwielbialiśmy ten moment, kiedy babcia znikała z horyzontu, a my wyciągaliśmy z lodówki jajka i robiliśmy kogel-mogel. To było niezwykłe. Po dziś na samą myśl ślinka mi cieknie, bo te smaki dzieciństwa są smakami niezapomnianymi. Szkoda, że teraz te nasze dzieci na samą myśl, że miałyby zjeść kogel-mogel, od razu robi się krzywa mina, a tak naprawdę jedliśmy coś niezwykle zdrowego. Może ten cukier nie był do końca zdrowy, ale surowe jajko przecież jest niezwykłą, odżywczą potrawą po dziś dzień stosowaną przez sportowców. Nawet Sylwester Stallone w tym takim filmie Rambo przed porannym treningiem idzie do lodówki, wbija do szklanki 3 jajka i je po prostu wypija. To jest dowód na to, że jajko jest absolutnie niezwykłe i wpisane w kulturę zdrowia na całym świecie.
A więc jajka oczywiście tak na święta jak najbardziej. A jak się w ogóle nie przejeść na te święta?
Jak się nie przejeść, po prostu podejść do tego świętowania rozsądnie. To jest niezwykły czas, więc nie warto go zmarnować na przejedzenie, na uczucie pełności, zgagi, czy też inne dolegliwości związane z zbyt dużą ilością, wręcz toksyczną ilością jedzenia. Więc na czym trzeba się skupić? Na czymś innym niż tylko na jedzeniu. Więc zachęcam do tego, aby nie zmarnować tego wyjątkowego czasu i oprócz jedzenia skupić się na zabawach z dziećmi, na ciekawych rozmowach, na zabawach w dobrej energii. Przypomnę, że święta wielkanocne kojarzą się z wieloma konkursami i zawodami na to, czyje jajko jest najsilniejsze, najmocniejsze, więc zachęcam do tego, żeby wychodzić z tego stołu, zza tego stołu, po to, żeby oddać się innym formom świątecznej rozrywki. No a co to tak zrobić, jak to zrobić, żeby bez tych dodatkowych rozrywek się nie przejeść? Przede wszystkim pamiętać o tym, że nasz żołądek ma określoną wielkość. To jest wielkość naszej pięści, więc dobrze by byłoby, żeby na tym talerzu znalazło się tyle jedzenia, ile objętościowo mieści się w naszej pięści. Wtedy wiemy, że nie nadwyrężymy naszego żołądka. Co jeszcze? Starajmy się zacząć nasz świąteczny posiłek od produktów najbardziej ciężkostrawnych, czyli zacznijmy nasz posiłek od kawałka mięsa, zacznijmy nasz posiłek od czegoś tłustego, a skończmy nasz posiłek na czymś najlżejszym, czyli chociażby na żurku. Chodzi o to, żeby nasz organizm w pierwszym podejściu zajął się najlepiej tymi najbardziej trudnymi do strawienia produktami, a potem będzie mu łatwiej trawić te lżej strawne posiłki. Jeśli już chcemy skonsumować coś słodkiego, zróbmy po prostu przerwę. Zróbmy przerwę, po głównym posiłku wyjdźmy na spacer. Po tym spacerze, uwierzcie mi, kawa z przepysznym ciastem będzie smakowała o wiele lepiej. Najlepszym i najważniejszym sposobem na to, jak się nie przejeść przy świątecznym stole, to włączenie uważności, takiej koncentracji na tym, co jemy. Jeżeli w trakcie posiłku pochylicie się Państwo nad swoim talerzem, zauważycie te wspaniałe kolory, kolory zieleni, czerwieni, żółci, jeżeli skupicie się na smaku, postaracie się odkryć nutę smakową każdego jednego kęsa, wówczas nasycicie wszystkie swoje zmysły. Nasycicie zmysł smaku, zmysł węchu, wzroku. Nasycając wszystkie zmysły, szybciej poczujemy uczucie pełności, skutkiem czego przerwiemy ten posiłek wtedy, kiedy faktycznie będzie to dla nas najlepsze. Nie przejemy się, a się najemy i będziemy usatysfakcjonowani tym, co zjedliśmy. Docenimy też kucharza, który te jedzenia przygotował. Docenimy w ogóle ten czas spędzony razem z rodziną.
I przede wszystkim ciepłych, spokojnych świąt życzymy.
Pogody ducha, otwartego umysłu, otwartego serca i wielkiej radości. Niech odwaga i moc płynie w waszych sercach. Dziękuję.
Gościem w Ekosferze była dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka, a kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, zapraszam.